Ale wracając do kina polskiego, jeżeli nie lubicie panowie tej nazwy, ja będę używał, dlatego że dla mnie wciąż kino jest jakąś całością. Jestem
ale odbiorcą. Ja bym tak się trochę wtrącił, bo właśnie nie chciałbym, żeby przez to, że Czech jest tu trochę zgadany na milczenie, żeby to tak wyglądało, że ja się zgadzam. Ja sądzę, że ta diagnoza i ta opowieść o tym, co się działo z polskim kinem, że ona z mojego punktu widzenia nie jest trafna, a nawet co gorzej nie jest prawdziwa. Że w jakiejś mierze to, o czym tu panowie dyskutowaliście i o czym była mowa, o tym dorastaniu Koterskiego, że w tym również jest częściowo niezgoda na tą diagnozę polskiego kina. Bo ani to tak nie jest, że kiedyś to się robiło w jakichś zupełnie szczytnych zamiarach edukowania, przewodzenia ideowego jakiegoś społeczeństwa, ani też tak to się nie stało, że to zwrócenie się do publiczności tak zdegenerowało nasze kino. Bo w końcu ja troszkę dłużej te filmy robiłem, zaczynałem jako operator, ale zaręczam was, że jednym z takich pierwszych filmów był Rejs, który robiłem. Myśmy cały czas też kombinowali, co by tu zrobić, żeby ludzie zobaczyli. Tak? Później z innym reżyserem, dużo starszym ode mnie, to w ogóle przedział pokoleniowy, robiłem Chłopów, którzy nie tylko gnębią was, ale też pozwalają nie przeczytać lektury. Jest też jakiś dobry tutaj uczynek dla wszystkich kolejnych roczników uczniów, żeśmy zrobili. On też był bardzo skierowany do widza. Teraz ta pogoń za widzem i to przebicie się Koterskiego, jak pan był uprzejmy powiedzieć, to dla mnie to jest troszkę takie sformułowanie z pozycji krytyka. To jest trochę inny punkt widzenia. Ja podchodziłem do Koterskiego z najlepszą ochotą, ale jak już trzeci raz, bo tak mijały mi się po prostu godziny seansów, jakoś mam kino obok siebie niedaleko, więc to ja tak wychodzę i próbuję. Dwa razy nie wyszło. A trzeci raz, jak już wyszło, że już wszystko się zgadzało i mój czas i termin seansu, to wychodził mój znajomy i mówi: słuchaj, nie wchodź tam. Ja wyszedłem. Mówi: tak dołuje, że po co mi to? Przecież generalnie w ogóle jesteśmy dołowani różnymi sytuacjami. Może wy w większym stopniu niepokojem o pracę, o jakąś stabilizację życiową, no o 100 różnych rzeczy. O mieszkanie, o dziewczynę, o wszystko. Ja może już mniej w tym zakresie jestem, powiedziałbym, stresowany przez życie. No ale są jeszcze inne elementy. No i tutaj miałbym wejść na film, który jest jednak dosyć potężnym walnięciem w głowę. A też walnięciem akurat w mojej sytuacji tego znajomego, którego spotkałem, jak wychodził z seansu, jak przyznaję, bardzo dobrego filmu. Ta sytuacja o tyle była inna.
Mówimy o ostatnim.
Tak, tak, o Chrystusie. Tak, wszyscy jesteśmy Chrystusami. To mówi: no dobrze, ale no wiesz, no ja nie piję. No, no ja też w zasadzie nie piję, więc dlaczego ja mam dostać pałą w łeb za tych alkoholików?
No tak.
Więc, ale to nie jest koniec, to dopiero jest średniówka. I teraz wobec tego należałoby powiedzieć, czy co się właściwie stało, bo coś się stało takiego, że mimo pewnej ciągłości intencji filmowców, bo zawsze elementem naszego myślenia było mimo wszystko, żeby ludzie poszli.
Jasne.
Prawda? I nawet nie mówię tak trywialnie kasa, ale to, żeby się spotkać z widzem. Spotkać się na jakiejś płaszczyźnie.
Ale przyznaj pan, że to spotkanie było utrudnione w latach 90. bardzo.
No tak, tak.
A ono się zerwało się, ten
zerwało się, zerwało się bardzo.
To jest z dwóch powodów światło. Ja wiem z jakich powodów.
Ale poczekajmy tak. Teraz.
Co jest taka opowieść o Balcerowiczu, który jak zaczęła się ta reforma, to on chodził po mieście i któregoś dnia podobno jajka się pojawiły. I to była sensacja, w całym Ministerstwie Finansów już są jajka. Znaczy już będzie lepiej. No więc w naszym środowisku w pewnym momencie tymi jajkami przysłowiowymi stało się to, że na kolejnego Schwarzeneggera już ludzie nie poszli. Bo walili przecież tysiącami, kina były zapchane, jakieś filmy, których które tylko się tytułem różniły, bo tam chodzili tacy kontrolerzy, czy jak to się nazywali, czy jacyś inni.
Jakieś... Jak zobaczyło się jeden, dobijało się
tak. I naraz te jajka Balcerowicza w kinie to wyglądały tak, że już jakoś nie poszło. To samo, że już jakby się ten element nowości się wyczerpał. Że już jakby rzecz chyba uzasadniona, że ludzie się tak ruszyli na to, co było przez wiele lat bardzo ograniczane. Było jakimś owocem zakazanym.
Ale co było takim hamburgerem? Bo no chcieli zjeść coś dobrego. Tak.
Ale człowiek generalnie w pewnych sytuacjach
dobrego nie.
Zachowuje się nonsensowo.
Hamburger jako flaki.
Co? No tak.
Hamburger jako flaki.
Coś już się w tym sensie wyczerpało, że zaistniała potrzeba czegoś innego. Czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że Jacek jest teraz prezesem w czasach zupełnie innych. Myśmy trochę na ten temat w aucie rozmawiali. Ja byłem 7 lat wiceprezesem stowarzyszenia w czasach, kiedy Wajda był prezesem. Nasze problemy były stowarzyszeniowe. Były drastycznie różne. Teraz stowarzyszenie, jak mówisz, jest przedsiębiorstwem bardzo skutecznie działającym na rzecz środowiska. Myśmy niewątpliwie byli jakąś jaczejką polityczną, która walczyła o wydrapanie jakiegoś tam...
My jesteśmy w dużo większym stopniu politycznym, dlatego że skuteczni.
No tak. W tym sensie myśmy też byli skuteczni, bo wiele tych działań udało się, dzięki tym działaniom udało się uzyskać jakąś niezależność środowiska. Więc niewątpliwie tą płaszczyzną porozumienia była pewien stosunek do bieżącej sytuacji. Ja pamiętam taki, zrobiłem film śpiewany kiedyś Miłość z listy przeboju, który był, takie były piosenki STS-owe. I jeszcze na premierze, co się właściwie nie zdarza, ten taki dostojnik partyjny, to on na mnie krzyczał. Tak? Premiera, tak to się raczej trochę gratuluje, albo się wyjdzie ukradkiem, jak się nie podoba. A on się nazywał Świtoniak.
Świrgoń.
On krzyczał, nie krzyczał. Mówi, zawsze tak jest, zawsze najgorszym w pana filmie człowiek to jest partyjny. No i on odszedł. A za chwilę podszedł taki człowiek, tak zwany niepozorny, wręczył mi dużą, szarą kopertę i powiedział, to z podziękowaniami od nas wszystkich. Ja w domu tą kopertę rozdarłem i tam był dosyć może przypadkowy zestaw ulotek solidarnościowych, bo to był środek stanu wojennego. Czyli zawsze istniały takie oceny. One stały się nieważne. One stały się nieważne, bo doszło do zmiany ustrojowej. I teraz powstał pewien problem, który jest problemem, i tutaj już się zgadzam, tego generalnego rozejścia się z widzem, ale nawet powiedziałbym, może nie tylko rozejścia się z widzem. My jako widzowie, no bo ja jestem twórcą, ale jestem również i widzem, to ja jako widz byłem właściwie spłoszony. Bo to nie jest tak, że wiedziałem, co ja bym chciał zobaczyć. Że ten stan...
Nie wie, więc ma być zaskoczony.
Tak, ten stan takiego braku kryteriów dla oceny różnych rzeczy, dla oceny sytuacji ogólnej, społecznej, ale dla oceny mojej własnej sytuacji, on był źródłem tego spłoszenia. Teraz, czy jest droga wyjścia z tego, o której można byłoby cokolwiek mówić? Ja tak sobie na to odpowiadam, bo uczę również w szkole filmowej w Łodzi, spotykam się z wieloma ludźmi i tak sobie myślę, że troszkę rzecz również polega na pewnej zmianie pokoleniowej. Że jednak kino polskie, jak zaczynało zyskiwać to wielkie znaczenie społeczne, to weszły trzy grupy jednorodne. Twórcy kina, w pewnym sensie ich rówieśnicy, krytycy i widzowie.
Mówimy o tych czasach świetności, tak, ale polskiej na przykład.
Tak, tak. Tak, tak. I że ja muszę powiedzieć, że z niepokojem, a jeśli chodzi o końcowy rezultat, z niesmakiem i dla mnie to potwierdza tę tezę, patrzyłem na to na przykład na Fowali z Kawalerów Lisa. Takie typowe rozejście się reżysera, krytyków i widzów. Bo to już w ogóle jest na innych płaszczyznach.
Nie, no widzów tam miało trochę, nie?
To jest...
Miliona.
Co?
2,5 miliona.
No tak, tak, tak. To,
tak, ale, tak, ale martwy.
Ale martwy film, trup. Tak. Więc...
Ja widziałem ten film z papieżem razem, przepraszam. Aha. To inaczej go odbiera.
Więc w każdym razie to jest dla mnie jedna z odpowiedzi, że... bardziej może powinniśmy zwracać, czy też mieć świadomość tego, że kino jest sprawą pokoleniową. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć z perspektywy troszkę szkoły, ale też tego, o czym tu panowie mówili, że jak tego dorastania Koterskiego, że jego filmy są coraz lepsze, że fatalnie jest w gruncie rzeczy, że tak małą wagę w tej chwili w kinie ma profesjonalizm. To jest, to się odbija na tym, że coś, o czym kiedyś się mówiło, że język kina, formułowało się jakieś reguły kina, że one nie przestały istnieć. One tylko tak jakby przestały, że tak powiem, obowiązywać. I bardzo często otrzymujemy filmy, które
to są... samo mówił Delac Roux o Cezanie, że tak mało...
Nie, ale jest coś innego. Ale rozumiem pana inaczej. Tak. Polskie filmy z powodu braku pieniędzy były tylko szkicami.
Szkicami filmów.
W Polsce robiono filmy przez ostatnie kilkanaście lat za szybko i za tanio. Czasem czytelnicy się burzą, że, prawda, że znowu filmowcy chcą pieniędzy, prawda? Tymczasem po to, żeby te filmy mogły konkurować z tymi, którymi są na ekranie, tak jak Koterski, powiedzmy, konkuruje z Almodovarem w jakimś sensie, że ta sama publiczność pójdzie na Almodovara i na niego i dostaną jakby produkt tej samej klasy, to muszą być stworzone warunki, żeby tak mogło być.
Ale tutaj troszkę, panowie, tak powiem, wy krytycy jesteście winni, bo to rozumienie kina, ono się w moim przekonaniu trochę wypaczyło. Że z jednej strony kino to może być tak jakby element tego świata ludycznego, czyli rozrywki bardzo tak szeroko rozumianej, z drugiej strony może być jakby kanałem komunikacji społecznej o innych nieco celach. I wydaje mi się, że o ile można było przypuszczać, że takie te inne cele społeczne mogły jakąś rolę odgrywać w szczególnych czasach, o tyle w czasach, do których żeśmy dożyli, czyli normalnych, one straciły na wartości. Wobec tego...
Nie zgadzam się. Dlatego, że jeżeli jestem w Berlinie na festiwalu, czy jak pojedziemy do Karlowych Warów, czy do Cannes, czy jak pojedziemy do Cieszyna, czy Wrocławia, to tam tłumy, tysiące widzów walą, żeby zobaczyć swojego autora. Autora filmowego.
Masz rację, no tak. To ci troszkę ci te bytność na takich elitarnych imprezach potrzebuje.
Ale jakie elitarne? One są masowe.
Dobrze.
One też są
masowe, to jest 7 milionów widzów. A nie masowe to jest 100 tysięcy widzów. I ty mówisz o tych 100 tysiącach widzów.
No, a co zrobić
ja bym tych 100 tysięcy tak nie wyrzucał.
A co zrobić z tym filmem, który miał 1600 widzów, tak?
Nie robisz to.
No właśnie. No ale zrobimy wielki twórca.
Który?
O czym mówimy, przepraszam.
A co, to od razu będzie do nas, tak? To
ale ile widzów?
Który miał
1600 widzów.
Ale jeśli można dwa słowa, no, przepraszam bardzo. Takie wydaje mi się pewna cząstka nadziei, tak? Panowie, mówicie o filmach Koterskiego i kiedy patrzymy na drogę Koterskiego, proszę zauważyć, że Koterski, on od pierwszego filmu, od Domu wariatów do ostatniego, tak jak pan powiedział, pozostał bierny sobie, robił swoje kino, tylko w tym swoim kinie nieraz tak trochę mrugał do widza. I te filmy...
No, cały czas mrugał.
Ale inaczej trochę mrugał w pierwszym filmie, inaczej w życiu wewnętrznym.
Nie umiał.
Natomiast Porno, Nic śmiesznego, były to filmy, gdzie on właśnie jakby bardziej mrugał do widza. Te filmy miały dużą frekwencję. Natomiast pocieszające jest to, że ten jego ostatni film, który moim zdaniem jest bardziej kontynuacją takich filmów jak Dom wariatów, jak Życie wewnętrzne, jak Dzień świra, jest filmem bardzo serio, jest filmem
naprawdę bardzo wrażliwym.
No jest
bardzo
filmem szczerym.
Jest filmem szczerym i odważnym. I proszę mi wierzyć, tutaj w Tarnowie, to był najbardziej oblegany seans w czasie festiwalu. Ja ten film widziałem w Krakowie w multipleksie, gdzie była pełna sala. Wszyscy na ten przytłaczający film przyszli. To jest porozumienie z widzem, jakby, dokładnie, to jest porozumienie z widzem już na jakimś, no, wyższym piętrze.
Ale ten film jest atrakcyjny dla widza. Ja nie mówię, że on nie jest atrakcyjny dla widza. Ja mówię, że Marek swoją drogę artystyczną odbywa w sposób bardzo konsekwentny.
Nie, ale wszyscy się wychowujemy, że publiczność rośnie, ale
i Marek się wychowuje. Słuchaj, jakbyśmy zrobili nic śmiesznego, zrobił pierwszą układkę tego filmu, która trwa 2,5 godziny. Oglądaliśmy to z Julkiem i był Marek i był operator jego, że pamiętam, kto to robił. No to myśmy po prostu chcieli się schować pod krzesło, a oni ryli ze śmiechu od własnego filmu. Nie, rozumiem. Czyli Marek się tak samo rozwija ze swoimi filmami. To jest imanentne.
To jest tak, można rozwijać w kinie. O.
No tak.
A nie w dół się rozwijać, tylko w górę.